Jedynka. Polskie Radio.
I zgodnie z zapowiedzią witam serdecznie w studiu Rzecznika Praw Obywatelskich, doktora Janusza Kochanowskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
To pierwsze z cyklu spotkań z Rzecznikiem. Rzecznik Praw Obywatelskich będzie odwiedzał państwa w czterech porach roku co poniedziałek, właśnie o tej porze. Ja przypomnę tylko, że Rzecznik Praw Obywatelskich to jednoosobowy urząd centralny, którego działalność reguluje konstytucja, którego powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka albo grupy 35 posłów. I jest to urząd, rzecznik to funkcja, w której pomagają zastępcy i biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. I rzecznik stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela. A co to tak w praktyce znaczy, panie ministrze?
Może jeszcze dodam, że obecny rzecznik jest piątym z kolei.
Tak jest.
I że ta instytucja, przedtem byli cztery znakomici rzecznicy, pani profesor Łętowska, pan profesor Tadeusz Zieliński, Adam Zieliński, pan profesor Coll. Mnie przypadł zaszczyt być piątym. Z kolei na świecie istnieje około 130 urzędów rzecznika w różnych krajach. W Europie około 40 kilku. Jest to jedna z najbardziej popularnych instytucji, która najszybciej się rozwija w okresie powojennym, a zaczęło się 200 lat w Szwecji. I teraz jak jeżdżę na różnego rodzaju kongresy międzynarodowe, widzę jak wielu mamy ombudsmenów z różnych nowo powstających, nowych demokratycznych krajów. Co to znaczy prawa i człowieka i obywatela, na straży których staje rzecznik? To znaczy nieomal wszystko, dlatego że rzecznik może zbadać bez uprzedzenia każdą sprawę na miejscu, a wszystkie aspekty życia, one znajdują odzwierciedlenia w prawie. Tak już jest, że wszystko w prawie jest opisane. A więc rzecznik może żądać złożenia wyjaśnień, przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez odpowiednie organy, może żądać przedłożenia informacji o stanie sprawy, etc., etc. I ma także środki prawne. Polski rzecznik, powiem to nie bez pewnego rodzaju słusznej dumy, ma znacznie mocniejszą pozycję od większości lub chyba wszystkich moich kolegów za granicą dzięki ustawie o rzeczniku i konstytucji, dlatego że ma środki prawne. W postępowaniu cywilnym może być, ma uprawnienia strony, która wszczyna postępowanie, może się przyłączyć do toczącego się postępowania, może wznosić środki odwoławcze w postaci skarg kasacyjnych, czy wniosku o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. To prawo
czyli
cywilne.
To nie jest tylko funkcja grożenia palcem i pouczania ważnych.
No ja ciągle zabieram na różne tematy głos i to nawet przez niektórych moich odbiorców jest traktowane jako nadmierna aktywność, ale wydaje mi się, że na tym również polega rola rzecznika, aby przypominał o pewnych standardach. Jak coś budzi niepokój, a u nas jest tak, że każda prawda ma swoje polityczne i stronnicze zabarwienie. Jeśli to mówi nasz człowiek, to ma rację. Jeśli mówi przeciwny, to nie ma racji. Więc rzecznik powinien być osobą, mam nadzieję, że tak jest, neutralną i przypominać o nadużyciach, błędach, pogwałceniu standardów, niezależnie od tego, kto się go dopuszcza. Ale powiem, bo mówiłem o środkach prawnych w zakresie prawa cywilnego, ale istnieją one w zakresie prawa karnego. Kasację mogę składać, mogę wystąpić do prokuratora o wszczęcie postępowania. Dalej w zakresie postępowania sądowo-administracyjnego, a więc skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarga kasacyjna do NSA. I wreszcie do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami. Rzecznik jest największym klientem, jeśli tak mogę powiedzieć, Trybunału Konstytucyjnego, gdyż corocznie zgłaszam 25-30 różnego rodzaju wniosków do Trybunału, plus przyłączam się do skarg konstytucyjnych. Wreszcie rzecznik, jakkolwiek nie ma inicjatywy ustawodawczej, to jednak przygotowuje różnego rodzaju projekty i zwraca się do podmiotów mających tę inicjatywę, do premiera, czy prezydenta, czy grupy posłów, o zainicjowanie jakiegoś rozwiązania prawnego. Czyli skala tych możliwości jest bardzo szeroka i śmiem powiedzieć, że my z niej korzystamy. W szczególności za okresu mojej kadencji wzrosła ilość spraw podejmowanych z własnej inicjatywy, czyli z urzędu. Nie czekam na skargę, tylko słyszę coś przez radio, widzę w telewizji, czytam w prasie i podejmuję sprawę. W pierwszym roku mojego urzędowania tego rodzaju z własnej inicjatywy skarg było, spraw było 70% więcej, w drugim roku znowu o 70, czyli 100, kilkadziesiąt, może nawet zbyt tempo duże w tym zakresie nadały.
Panie ministrze, a kto może, jeśli już z własnej inicjatywy, to kto może zwracać się do pana o pomoc? Czy tylko obywatele polscy?
Każdy obywatel polski, ale również cudzoziemiec, który znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej, osoba prawna, organizacja obywateli, organ samorządu oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, jeśli jest podmiotem praw i obowiązków.
Ostatnio przeżywaliśmy w tej strefie publicznej bardzo przykry przypadek zagłodzenia się na śmierć obywatela Rumunii, który przebywał w polskim areszcie. Czy gdyby zechciał skorzystać z takiej możliwości, gdyby wiedział o tym, że można się zwrócić do Rzecznika Praw Obywatelskich, jemu także mógłby pan pomóc?
Rzeczywiście, pojechalibyśmy. Mamy, jak powiedziałem, prawo wkraczania do każdej sprawy bez uprzedzenia. Czyli więzienie jest dla nas otworem. Nie wiem, czy pani pamięta, czy państwo pamiętają o tej kobiecie aresztowanej w 8 czy 9 miesiącu ciąży, kiedy był spór z poprzednim ministrem sprawiedliwości, a mną, czy musimy prosić o zezwolenie na widzenie z nią. Ten spór został pozytywnie dla mnie rozstrzygnięty, dla instytucji. Tutaj ta sprawa tego Rumuna jest tragiczną sprawą i dzisiaj właśnie w urzędzie zastanawialiśmy się, co zrobić, aby na przyszłość do czegoś takiego nie doszło.
Jest to, rozumiem, możliwe, taka zmiana, która by próbowała zapobiec takim sytuacjom.
Po pierwsze, zastanawialiśmy się nad niedomogami służby medycznej w więzieniu. To żeśmy sygnalizowali ministrowi sprawiedliwości, nie wiem, czy temu, czy poprzedniemu, wielokrotnie. Po drugie, sprawdzimy przepisy, które w tym zakresie obowiązują i praktykę, która do tego nieszczęśliwego, tragicznego, strasznego wypadku doprowadziła.
Mamy w Polsce nieco podobny urząd rzecznika, mianowicie Rzecznika Praw Dziecka. Wiem, że jest inicjatywa połączenia tych dwóch funkcji publicznych w jednym urzędzie, bo one w jakimś sensie się dublują. Rzecznik Praw Obywatela i Rzecznik Praw Dziecka.
Z taką inicjatywą występował już mój poprzednik. Ja przypomnę, że pierwszy Rzecznik Praw Dziecka, nie pamiętam już dokładnie, ile lat temu to było, zrezygnował ze swojej funkcji, uznając, że jego kompetencje są tak iluzoryczne. A więc instytucja ta została źle pomyślana. Najlepszym rozwiązaniem, za którym optuję, byłoby, aby był po prostu jednym z zastępców Rzecznika Praw Obywatelskich, co by w niczym nie ujęło jego kompetencji, a wyposażyło go we wszystkie środki prawne. Obecnie jest tak, że Rzecznik Praw Dziecka, jeśli chce wystąpić na drogę sądową, musi się do mnie zwracać. Obecnie jest tak, że w zakresie praw dziecka Rzecznik Praw Obywatelskich i jego urząd jest bez porównania aktywniejszy niż Urząd Rzecznika Praw Dziecka, czego ja nie formuję w formie zarzutu, no bo tak krawiec kraje, jak mu materii staje i tamta materia została źle zakrojona.
Na jakim etapie ta inicjatywa jest? Czy mamy szansę już niedługo zobaczyć nową postać?
Ja myślę, że niestety, chociaż opowiadam się za takim rozwiązaniem, bo mój urząd jest do tego przygotowany, to obawiam się, że będzie co innego. Mianowicie może dojść do odwołania pani rzecznik, co byłoby niedobrą praktyką, bo jakkolwiek można tak czy inaczej oceniać każdego i w tym panią rzecznik, to trudno mówić o sprzeniewierzeniu się z jej strony ślubowaniu, ale to są już kwestie polityczne, w które wolałbym może nie wchodzić.
Rzecznik Praw Obywatelskich obecnej, piątej kadencji, dr Janusz Kochanowski, jest prawnikiem. Ma pan dwoje dzieci, jak słyszę. Dzieci to jest pana hobby.
Największe.
Zwłaszcza, że dzieci udane. Syn student, córka prawniczka.
Jedno dziecko studiuje w Strasburgu, prawo oczywiście.
To taka rodzinna tradycja państwa.
A moja córka jest wybitnym prawnikiem w londyńskim City.
Nie żałuje pan, że dzieci tak daleko?
Bardzo żałuję.
No ale miejmy nadzieję, że wrócą do Polski. I
próbuję ściągnąć.
Tutaj będą pracować. Chciałbym zapytać pana o to, o pana działalność taką jakby równoległą z rzecznikowaniem, bo jest pan też szefem magazynu Jus et Lex prawniczego. Czy znajduje pan czas na to, mimo takiego nawału zajęć?
Więc ja bym nie chciał tego przestać, dlatego że magazyn Uset Lex, który raz na rok się ukazuje, jest, śmiem twierdzić, co jest nie tylko czy nie moją zasługą, ale moich współpracowników, jest na najwyższym światowym poziomie. I byłoby bardzo niedobrze, aby przestał funkcjonować, a więc teraz przygotowujemy się do kolejnego wydania. I tu nie ma żadnej kolizji. Mam znakomitych współpracowników, sekretarzem redakcji jest pan dr Maciej Dybowski z Uniwersytetu Poznańskiego. Natomiast zrezygnowałem z przewodniczenia fundacji jako prezes zarządu tej samej nazwie, gdyż mogła powstać obawa konfliktu interesów. I ktoś inny jest, pan Wojciech Arndt, jest prezesem fundacji. Fundacja i magazyn w ogóle przechodzą jak gdyby na następną generację. Koło tych dwóch instytucji grupuje się grono coraz młodszych, znakomitych prawników, no i w ten sposób tylko przyszłość przed tymi instytucjami jakaś się rysuje.
Panie rzeczniku, jeśli pan pozwoli, zapraszam teraz do naszego telefonu. Obiecaliśmy słuchaczom możliwość osobiście kontaktu z panem, zadzwonienia, zapytania o to, co państwa nurtuje, jakie państwo mają wątpliwości. 022 645 22 66. My jeszcze tutaj w studiu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, doktorem Januszem Kochanowskim, spotkamy się dzisiaj. A w studiu czterech pór roku ponownie Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Janusz Kochanowski. Nie odchodził pan od telefonu, widziałam słuchawka cały czas przy
uchu. Było tylko cztery sprawy, bo one blokowały te inne i poza tym były bardzo szczegółowe i konkretne. We wszystkich sprawach umówiłem się z moimi rozmówcami, że prześlą mi swoją skargę i wniosek na piśmie, no bo nad czymś muszę pracować, wiem do kogo się zwrócić i zbadać tę sprawę. Podałem im namiary mojego urzędu. Jedna sprawa dotyczyła wpłaty na lokal niezgodny z zasadami, ktoś został oszukany. Druga sprawa dotyczyła odpisów składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych od podatków w Polsce, osób pracujących za granicą. Ja kiedyś złożyłem wniosek do Trybunału, ten wniosek wybrałem, ale zdaniem mojego rozmówcy urzędy skarbowe tego nie biorą pod uwagę. Trzeci dotyczył choroby zawodowej. Czwarta sprawa dotyczyła sprawy, która jest w urzędzie od lat, jeszcze z poprzedniej kadencji i z której sposobu załatwienia mój interlokutor był bardzo niezadowolony, więc ja zaraz po powrocie do urzędu będę ją badał.
Czy są to sprawy, czy trzeba mieć zamkniętą jakąś sprawę, na przykład w sądzie, żeby dopiero jakby w kolejnej instancji zwracać się do rzecznika?
Nie, bo ja mogę się zwrócić, jeśli chodzi o sprawy cywilne, tak jak wspominałem przedtem, w trakcie mogę przystąpić do sprawy po stronie, prawda? Kogoś mogę zamiast kogoś wystąpić. Oczywiście, gdy jest zamknięta, także mam sprawę skargi kasacyjnej, która mnie przysługuje i którego często korzystamy, chociaż wtedy, kiedy istnieją podstawy do kasacji. Tylko wtedy, bo rzecznik ma środki prawne, ale musi postępować zgodnie z obowiązującymi regułami. To jest oczywiste.
Wtedy nie byłby rzecznikiem praw, gdyby postępował niezgodnie
z prawem. Wtedy musiałby brać pistolet i przykładać do skroni kogoś niewłaściwego i niegrzecznego i żądać respektowania praw.
Tego wolelibyśmy uniknąć. Kolejne spotkanie z doktorem Januszem Kochanowskim, Rzecznikiem Praw Obywatelskich w czterech porach roku za tydzień, w poniedziałek, kwadrans po 11. Dziękuję panu serdecznie za wizytę dzisiaj
bardzo
w studiu. A państwu dziękuję za państwa historię, o tym, jak państwo pisali, jak się państwo przekwalifikowali, jak odważnie państwo podchodzą do życia i że zechcieli się państwo podzielić z nami tymi sprawami. Do usłyszenia, do jutra.